Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słodzieciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o rosyjskiej historii, radzieckiej. No zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Moim rozmówcą w Moskwie jest Piotr Kwieciński. Dziennikarz, publicysta, historyk, ale co najważniejsze, ostatnio dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Czyli rozumiem, że opowiadasz Rosjanom o polskiej historii i o polskiej kulturze.
No, historii o kulturze. O kulturze no, bardzo szeroko pojętej. My realizujemy projekty z wszystkich dziedzin kultury. Natomiast historia jest tutaj bardzo ważnym oczywiście elementem. Ona w ogóle jest bardzo ważna. Bo to jest bardzo, żeby zrozumieć partnera, no trzeba zrozumieć, skąd on się wziął, dlatego trzeba zrozumieć jego historię. Ale więc to zawsze jest bardzo ważne, ale między narodami takimi jak polski i rosyjski jest to ważne w dwój albo i w trójnasób, bo takie podobieństwo Polaków i Rosjan polega między innymi na tym, że oba te narody są zanurzone w historii.
No dobrze, ale to w takim razie rozumiem, że tak na co dzień to próbujesz tę polską historię opowiedzieć Rosjanom, ale też jak rozumiem, poznajesz historię Rosji trochę też jakby to powiedzieć emocjami Rosjan, czy też pamięcią miejsc, które odwiedzasz. Jeśli mogę obserwować twój między innymi portal społecznościowy, to takie odnoszę wrażenie. Ostatnio byłem pod silnym wrażeniem twojej wizyty na cmentarzach moskiewskich i czerpanej stamtąd wiedzy o różnych zdarzeniach, które dotyczyły rosyjskiej historii.
No tak, oczywiście, to cmentarze moskiewskie to jest kopalnia wiedzy, kopalnia emocji. No na tych cmentarzach spotykają się, to nie jest zresztą specyfiką rosyjską, ale tutaj z pewnych względów jest to może szczególne, no spotykają się ludzie różni, to znaczy na przykład katy i ofiary i to należy traktować dosłownie, to znaczy na przykład no, na cmentarzu dońskim znajduje się grób Wasylija Błochina. Wasylij Błochin był szefem w takiej czekistowskiej, znaczy w GPU, w NKWD, grupy, no de facto grupy katów i był głównym katem Związku Radzieckiego. To był człowiek, który zabił, jeżeli by rozpisać konkurs na kogoś, kto zabił najwięcej ludzi własnoręcznie, nie na zasadzie wydawania rozkazu, nie na zasadzie mordercy biurka, tylko własnoręcznie, to wydaje mi się, że Wasylij Błochin by wygrał. On między innymi rozstrzeliwał naszych policjantów z więzionych w Ostaszkowie. To jego ofiary leżą w Miednoje. No Wasylij Błochin umarł w latach 50. Zresztą zwolniony był już z organów, ale umarł śmiercią kompletnie naturalną. Został pochowany. Jego grób jest bardzo zadbany. To jest takie pytanie, czy ktoś dba o ten grób świadomie, czy też na przykład być może to rodzina dba akurat o inne osoby z rodziny pochowane w tym samym grobie, bo to nie jest grób jednoosobowy, a na tym samym cmentarzu znajdują się zbiorowe groby ofiar Błochina, w tym ludzi, ofiar terroru bolszewickiego i stalinowskiego, ofiar czystek, które były przywożone na ten sam cmentarz i tam kremowane, ponieważ cerkiew, która stoi pośrodku tego cmentarza, była w okresie radzieckim przerobiona na krematorium i pracowała w dzień, spopielając zwłoki zasłużonych towarzyszy, którzy mieli to szczęście, że umarli śmiercią naturalną, a w nocy pracowała w sposób tajny, spopielając zwłoki ofiar terroru. No i są tam takie miejsca, gdzie te prochy były chowane. No i tam są takie zbiorowe upamiętnienia. I od Błochina do tych miejsc, gdzie były tych jam, gdzie były chowane właśnie te prochy spalonych ofiar Błochina, jest, ja wiem, 50 metrów może.
A jak sobie tak naprawdę Rosjanie radzą z tego typu, ci współcześni, z tego typu problemem? Czy to jest paradoks dostrzegany przez ciebie i przez ludzi mających na przykład właśnie te polskie doświadczenie? Czy Rosjanie patrzą na to zupełnie spokojnie?
Znaczy Rosjanie to jest bardzo duża, że tak powiem, kategoria ludzi.
To jest skomplikowane,
różni. I w związku z tym można tutaj wymienić wiele rozmaitych podejść. No zacząć można od zaprzeczenia, prawda? Bo istnieje taki negacjonizm, który mówi, że właśnie, że po pierwsze... tak naprawdę to ofiarą terroru bolszewickiego spadło znacznie mniej ludzi niż piszą historycy. Po drugie, w znacznej części były to ofiary, że tak powiem, zasłużone, bo spiski były, bo Stalin musiał przygotować kraj do wojny. Coś tam rzeczywiście, jakaś tam część tych ofiar była niewinna, ale po pierwsze, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, a po drugie ta część niewinna była tak naprawdę niewielka. No, można powiedzieć, że były to takie skala tych ofiar usprawiedliwiała ryzyko poniesione przez władze w momencie rozpętywania kampanii wielkiego terroru. No, to jest jedna postawa. No, na drugiej, że tak powiem, skrajności jest postawa, którą ja bym określił mianem memoriałowej od Stowarzyszenia Memoriał. To jest bardzo zasłużone stowarzyszenie, czy właściwie takie stowarzyszenie stowarzyszeń lokalnych, które od już tam 30 lat po pierwsze bada te sprawy w sensie historycznym, po drugie dba o upamiętnienie i jest to taka najbardziej znana organizacja, rosyjska organizacja mająca najbardziej konsekwentnie właśnie antystalinowski i antybolszewicki charakter. No i jeżeli coś wiemy na przykład o ofiarach, o miejscach ich właśnie ich kaźni, o miejscach ich pochowania, no to dzięki memoriałowcom. To memoriał, to znaczy ludzie memoriału, bo formalnie nie memoriał, ale realnie jakby memoriał. No prowadzi taką akcję, o której warto powiedzieć, to znaczy akcję wieszania na ścianach domów rosyjskich, tam gdzie mieszkała jakaś ofiara terroru, takich małych tabliczek informujących o tym. To jest akcja wzorowana na takiej akcji niemieckiej, z którą pewnie wielu słuchaczy miało do czynienia, będąc w Niemczech. No i jak idzie się przez Berlin, to się jak się patrzy w trotuar, to można tam nagle zobaczyć taką kostkę, taką tablicę jakby w formie małej kostki o treści, że tutaj pod tym adresem mieszkał taki to a taki deportowany do Oświęcimia w 1942 czy 1943 roku. Więc ta akcja rosyjska jest na tej niemieckiej wzorowana. Różnica jest taka, że nie są te tabliczki wmurowywane jak w Berlinie czy w innych miastach niemieckich w trotuar, tylko w ściany domu. No i to jest akcja, która rozwija się dość powoli, dlatego że zgodnie z rosyjskim prawodawstwem na umieszczenie takiej tabliczki w ścianie domu muszą się zgodzić wszyscy, absolutnie wszyscy mieszkańcy tego domu muszą tam wyrazić brak sprzeciwu.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że tak jak pokazałeś te dwie skrajne postawy, to odnoszę też takie wrażenie, że najliczniejsza jest ta pewnie w środku, która, mówiąc najkrócej, albo nie wie nic na temat przeszłości, albo stara się niewiele o niej wiedzieć, albo jeśli już mówi, no i to, czyli mówiąc najkrócej, i byliśmy ofiarami, i byliśmy katami.
I mówi to jest zresztą dość charakterystyczne dla tego, w jaki sposób oficjalna Rosja się do tego odnosi. A odnosi się ona do tego właśnie jakby w ten sposób. To znaczy jednocześnie, powiedzmy sobie, sprowadza się do Rosji i chowa czasem z wojskowym ceremoniałem jakieś szczątki jakichś białych generałów zmarłych, uczestniczących po stronie antybolszewickiej w wojnie domowej, zmarłych na emigracji. a jednocześnie Lenin ciągle leży w mauzoleum, prawda?
No to prawda i tutaj myślę, że to jest wątek, który zresztą chciałbym, żebyśmy poruszyli już za chwilę, po krótkiej przerwie. Chciałbym spytać o te pokłosie tego podziału rewolucyjnego i jak sobie można z nim poradzić i jak sobie w Rosji z nim radzą. Przypominam, że Piotr Kwieciński, dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, jest moim rozmówcą. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sulesiński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiam przez telefon z Piotrem Kwiecińskim, który jest w Moskwie. Jest tam dyrektorem Instytutu Polskiego. Ale rozmawiamy o historii rosyjskiej, a właściwie tym, jak sobie z trudnymi zawikłaniami dwudziestowiecznej historii Rosjanie radzą. No i pojawił się ten wątek rewolucja. Jak sobie radzą Rosjanie z rewolucją? Bo odnoszę takie wrażenie, że z jednej strony ta pamięć pozytywna różnych białych przywódców, albo też czasów przedrewolucyjnych, we współczesnej Rosji się pojawiła, ale to wcale nie oznacza, że odrzucono dziedzictwo bolszewików i rewolucji.
Nie odrzucono tego dziedzictwa tak całkiem. To znaczy inaczej, no są Rosjanie i są oni no, zauważalni, tacy, którzy odrzucają to dziedzictwo całkowicie. I no, nie sposób tego nie zauważyć. Natomiast no, dominująca postawa to jest raczej taki, nazwałbym ją eklektyczną trochę. To znaczy to jest taka, że postawa starająca się budować tożsamość, współczesną tożsamość rosyjską na elementach rozmaitych i elementach zresztą z sobą sprzecznych, natomiast które łączy właśnie tylko jedno, że i to byli Rosjanie. Prawda?
To prawda, ale ja muszę powiedzieć, że to jest jakiś przedziwny, często jakaś polifonia, dlatego że ja nie kryję, że na przykład zrobił na mnie wrażenie w tym sensie polifoniczności na przykład taki popkulturowy element, jak na przykład film Admirał, prawda, o Kołczaku, który był takim melodramatem zresztą, który opowiadał historię jakiejś części życia admirała i w którym scena śmierci admirała przedstawiona była bardzo dramatycznie, jak ci rewolucjoniści go brutalnie mordują, prawda? I zastanawiałem się, co myśli taki przeciętny uczestnik jakby życia kulturalnego, czy też, nie wiem, popkulturowego rosyjskiego, którego do tej pory przyzwyczajano, że ci rewolucjoniści byli po prostu wspaniali, doskonali i robili to z jakichś bardzo ważnych powodów.
Ja bym tutaj trochę zaoponował przeciwko użytemu przez ciebie sformułowaniu, że do tej pory ich o tym przekonywano, ponieważ no, jeżeli patrzeć na to historycznie, to może tak, ale w zasadzie no, od lat 90. to już tego czegoś takiego nie ma. To znaczy propaganda, to znaczy nie, to nie jest tak, że państwo rosyjskie przedstawiało się jako dziedzictwo, jako
dziedzictwo bolszewików i rewolucji.
Tak. Państwo rosyjskie, no, powiedziałbym, meandruje, no bo to jest też tak, że rzeczywiście jest faktem, iż kiedyś tam w latach tam 20. no wydaje się, że większość Rosjan albo stanęła po stronie bolszewików, albo czynnie, albo przynajmniej poprzez swoją bierność. Później te wszystkie straszliwe lata terroru, które doprowadziły do tego, iż z jednej strony były tutaj straszne, spowodowały straszne straty, to znaczy wymordowano masę ludzi, masę innych, zesłano, wyrugowano z miejsc, w których mieszkali do tej pory. No ale na ich miejsce pojawili się inni, prawda? To znaczy ktoś też wtedy robił kariery. Wielkie kariery, ale ja myślę w tym momencie o małych karierach, takich miejscowych. I niekoniecznie nawet w NKWD, ale po prostu, nie wiem, no w fabryce, prawda? No jak zabrano...
I kończyło się życie w jednym pokoju, no we wspólnym mieszkaniu, a zaczynało się życie w samodzielnym mieszkaniu.
No na przykład, znaczy to samodzielne mieszkanie to to było daleko jeszcze do tego, ale no w każdym razie, ale nawet i o lepszy pokój w komunalce mogły być walki. No przecież w ogóle mało znanym elementem historii tamtych lat jest to, że dosyć często ofiary terroru były wybierane jako te ofiary, dlatego żeby im po prostu zabrać coś, najczęściej właśnie mieszkanie, ponieważ no te mieszkania formalnie czy nieformalnie, no stawały się, wchodziły w tym momencie w pulę której swój udział miało NKWD. No, czytałem o przykładkach ofiar operacji polskiej NKWD, które tak naprawdę wcale nie były Polakami, tylko zostały niejako w papierach, zmieniono im jakoś tam to pochodzenie na polskie, po to, żeby móc ich aresztować, żeby zabrać mieszkanie, prawda? Czy zabrać lepszy pokój w komunałce.
A czy to jest rewolucja, w której brało udział znacznie więcej osób niż tylko walcząc na froncie w latach 17-21?
Tak, i nawet nie tylko brało udział, albo korzystało z tego. A na to wszystko nakłada się oczywiście Wielka Wojna Ojczyźniana, która jest czymś w rodzaju, dla współczesnych Rosjan, jest czymś w rodzaju religii. Tak to wiele osób ujmuje i moim zdaniem dość słusznie. Wielka Wojna Ojczyźniana, która pełni rolę też takiego wielkiego jakby usprawiedliwienia, to znaczy...
Wszystko przed i wszystko po mogło być niedoskonałe, ale była wielka wojna ojczyźniana.
Działy się rzeczy nie tylko niedoskonałe, ale straszne, była groza, ale wielka wojna ojczyźniana była czymś, była też czymś strasznym, ale oczyszczającym. Uratowaliśmy siebie, uratowaliśmy świat przed największym złem i jest to jakieś takie usprawiedliwienie, to znaczy wielka wojna ojczyźniana daje współczesnym Rosjanom powód do dumy i do tego, żeby, i jak mówię też zarazem, do usprawiedliwienia wszystkiego, co zarazem w okresie komunizmu uczynili sami sobie, no i innym też, ale no powiedzmy sobie, że najbardziej uderzającą stroną bolszewizmu jest ta strona autodestrukcyjna, to znaczy uderzanie w swoich, w Rosjan, w tym wypadku w Rosjan. No a kto stał na czele Rosji w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej? No wiadomo, kto stał. No i teraz dochodzimy tutaj do postaci Stalina, która jest oceniana różnie bardzo tutaj w Rosji. Wcale to nie jest tak, żeby była ona oceniana jakoś bardzo pozytywnie. To znaczy Polacy często popełniają taki błąd, że im się wydaje, że współczesna Rosja to jest jakiś Związek Radziecki, jeśli nie stalinowski, to breżniewowski. To jest zupełnie tak nie jest. Więc postać Stalina to nie jest tak, że jest oceniana jakoś jednoznacznie pozytywnie. Natomiast częste jest takie spojrzenie na to, że z jednej strony że z jednej strony rzeczywiście tam mordował, ale z drugiej strony...
Poprowadził nas do zwycięstwa.
Wzmocnił państwo, stworzył supermocarstwo. Co więcej, o czym też warto pamiętać, a o czym się właśnie też nie pamięta, okres stalinowski to jest okres, w którym nastąpił pewien powrót, cofnięcie się z rozmaitych eksperymentów kulturowych, których realizowali bolszewicy wcześniej w latach 20., kiedy to nie byli rosyjskimi patriotami. No to trudno uwierzyć, ale w tym momencie, przecież w okresie wczesnobolszewickim to wielcy rosyjscy poeci romantyczni byli może nie zakazani, ale gdzieś tam na pewno nie byli w żaden sposób lansowani, nie byli uważani za element jakiegoś pozytywnego dziedzictwa.
To prawda, czyli że rozumiem, że nie tylko przywrócił pagony oficerom, ale całą masę różnych rzeczy, które były rosyjskie w tym przekazie przywrócono podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
Tak, uczestniczył w wymordowaniu tam, nie wiem, jakiej tam liczby, powiedzmy sobie, 70% duchownych, ale w końcu w 1943 roku pozwolił cerkwi na istnienie, na odbudowę swoich struktur. Tu warto pamiętać, że po wojnie II światowej wiele rzeczy takich posunięć liberalizujących, które władze radzieckie przeprowadziły z przyczyn propagandowych w okresie wojny, zostało cofnięty, ale akurat ten cerkiewny to nie. To znaczy cerkiew na tym poziomie niewysokim, niewielkim, ale jakimś jednak, dającym możliwość życia, funkcjonowała sobie dalej. Paradoksalnie następna fala jakichś antyreligijnych czystek działań to jest okres chruszczowowski, kiedy to jest okres, w którym bolszewicy postanowili wrócić po stalinowskim okresie błędów i wypaczeń do tak zwanej pierwotnej czystości ideologicznej leninowskiej i paradoksalnie na tym odcinku oznaczało to powrót do, oczywiście nie na pełną skalę, ale do takiej aktywnej postawy antyreligijnej.
No dobrze, ale to cerkiew to jest też taki ciekawy wątek, to ja pozwolę sobie w ostatniej części naszego programu od tego wątku rozpocząć. Przypominam, że Piotr Kwieciński jest moim rozmówcą. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Rozmawiamy dziś przez telefon z Moskwą. Jest tam Piotr Skwieciński, dyrektor Instytutu Polskiego. Rozmawialiśmy o znaczeniu cerkwi w tej współczesnej Rosji, ale też i w historii ostatnich 100-150 lat w Rosji. Czy to jest tak, że ta cerkiew jest takim jednoznacznym zwornikiem, który prowadzi nas do samodzierżawia carskich czasów, czy też paradoksalnie prowadzi nas na przykład właśnie do Stalina i tej liberalizacji relacji cerkwi z bolszewikami w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej?
No, postawa cerkwi jest specyficzna. To znaczy cerkiew z jednej strony trzeba stwierdzić, że jako całość cerkiew jest antybolszewicka i antystalinowska. I jeżeli to, co mamy, to, co jest we współczesnej Rosji takim właśnie przekazem antystalinowskim, to w bardzo dużej mierze jest przekazem cerkiewnym. To cerkiew, no na przykład jest takie miejsce, tak zwany rastrielny poligon, miejsce, gdzie na masową skalę mordowano w latach 30. ludzi, wykonywano wyroki śmierci butowo. I to jest teren, który jeszcze w latach 90. został przekazany patriarchatowi moskiewskiemu. No tam wśród rozstrzelanych na Butowie było dużo duchownych. Zresztą również dużo Polaków, to znaczy tam ofiary, moskiewskie ofiary operacji polskiej NKWD też tam właśnie były mordowane. No i cerkiew zorganizowała tam upamiętnienia, które są tam bardzo rozbudowane. Zresztą to jest bardzo charakterystyczne, to jest dla takich upamiętnień robionych w Rosji, to jest to jest wzór Katynia. To można powiedzieć w ten sposób, to jest oczywiście dygresja, że sposób, w jaki Polacy upamiętnili Katyń, jest bardzo, bardzo wpływa na myślenie Rosjan o tego rodzaju upamiętnieniach. Myślę tutaj przede wszystkim o motywie podziemnego dzwonu, który został zastosowany przez Polaków na cmentarzu w Katyniu, również na cmentarzu w Miednoje, i ten podziemny dzwon Rosjanie bardzo przechwycili jako coś takiego właśnie wzruszającego, pełnego znaczeń. Na Butowie też jest podziemny dzwon, ale to była dygresja. Więc w tym sensie przekaz cerkwi jest przekazem antystalinowskim, ale zarazem, ponieważ cerkiew jest państwowa, jest rosyjsko-patriotyczna, no to też nie może to być przekaz za bardzo antystalinowski, no bo jednak ktoś na czele naszego kraju w okresie II wojny światowej stał. I w związku z tym, no cerkiew się tutaj trochę tak miota. Aczkolwiek, ale generalnie powiedziałbym, że jeżeli trzeba byłoby to określić zero-jedynkowo, to przekaz cerkwi we współczesnej Rosji jest antystalinowski i jest antykomunistyczny. Choć oczywiście nie na taką skalę, jakiej wielu by chciało.
Gdy rozmawiamy o tym przekazie cerkwi, to też mnie korci to pytanie o cara Mikołaja i jego rodzinę. W lipcu będzie przypadała kolejna rocznica wymordowania rodziny carskiej. To jest coś ważnego dla Rosjan, czy tak naprawdę ta pamięć jest już zupełnie marginalna?
To jest coś ważnego dla Rosjan. Ja nie mówię, że dla wszystkich, bo oczywiście to jest pytanie, zawsze to jest to pytanie, to znaczy o czym to, czym jest, jak wielkie są te, że tak powiem, słoje społeczeństwa, które, do których po prostu nic nie dociera i które się po prostu niczym nie interesuje, które sobie po prostu żyją swoim bytem codziennym i nie interesują się niczym więcej. Natomiast jeżeli chodzi o Rosjan takich intelektualnie rozbudzonych, to jest ważne. To są rozmaite, pojawiają się rozmaitego rodzaju spory poświęcone temu wydarzeniu, rozmaite stanowiska. Kilka lat temu miała miejsce taka akcja, były takie billboardy z wyobrażeniem właśnie Mikołaja II i wezwaniem właśnie napisanym tam właśnie Gasudar, przebacz nam. Przebacz swojemu ludowi zdradę, którą żeśmy wtedy wobec ciebie popełnili. Także ja bym powiedział w ten sposób, że to jest w jakimś zakresie żywe.
Gdy patrzymy na taką próbę zbudowania jakby pewnej opowieści o XX wieku, który dla historii Rosji z całą pewnością był niezwykle dramatyczny, niestety także był bardzo dramatyczny dla sąsiadów Rosji, ale to jest jakby zupełnie inna historia, to pytanie o to, na ile myślenie o tym imperium ma charakter taki ciągły? Znaczy, na ile to jest tak, że tam od Ruryka, walk z Mongołami przez Iwanów i potem Piotra i Katarzynę do dzisiaj mają Rosjanie takie poczucie, że to jest jedna spójna własna ich historia?
To jest bardzo dobre pytanie. Mi się wydaje, że mają. Czy właśnie też wspomniałeś walki z Mongołami. To nie jest tak prosto, ponieważ bardzo silna dosyć jest też taka tendencja do uznawania tych Mongołów, czyli tych Tatarów, za niejako współzałożycieli Rosji współczesnej. Jest to taka postawa, która no mówi, że Rosja stała się, współczesna Rosja wyszła z Rusi oczywiście, ale że Mongołowie no, mieli tutaj swój udział i nie tylko udział taki, jak mówi właśnie, jak mówi taka zapadnikowska linia interpretowana tych wydarzeń, destrukcyjny, że nie tylko to jarzmo mongolskie, że ono złamało, no, nie wiem, charakter narodowy, charakter Moskwy.
Ale nauczyło nas na przykład silnego państwa.
No na przykład, albo no wielu, wielu, wielu innych rzeczy. Zresztą to jest dosyć charakterystyczne, że jakiś czas temu, kilka lat temu pojawiło się takie, był taki artykuł ministra spraw zagranicznych, ministra Ławrowa, który mówił o tym, jak to nasi przodkowie, Rosjanie za Aleksandra Newskiego, słusznie podjęli decyzję o tym, żeby zgodzić się na no z definicji krótkotrwałe i tymczasowe uzależnienie od Tatarów, od Mongołów, a nie na drogę jakąś ku zachodowi, dlatego że Mongołowie żądali wyłącznie politycznego podporządkowania się, natomiast w żaden sposób nie chcieli wpływać na treść, na kulturę, na charakter narodowy tych ruskich, uzależnionych od siebie ruskich księstw, podczas kiedy Zachód zawsze chciał nas zmienić. I to było prawdziwe niebezpieczeństwo.
To bardzo ciekawy wątek i zaczynam inaczej zupełnie patrzeć na ten propagandowy obraz z filmu Eisensteina w takim razie, dotyczący właśnie tego obrócenia się, jakby to powiedzieć, wrogiego na zachód, a pokornego na wschód. No ale to jakby zupełnie inna historia. Przypominam, że Piotr Skieciński był gościem mojej dzisiejszej audycji. Myślę, że poruszyliśmy kilka wątków, które wymagają jeszcze z całą pewnością rozszerzenia i myślę, że rezerwuję sobie możliwość, żebyśmy się nie za długo znowu posłuchali i porozmawiali na tematy rosyjskie. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.